Ruszyła wypłata 14 emerytury, otrzyma ją około 9 milionów osób. Kiedy pieniądze dotrą do wszystkich uprawnionych, na jakich zasadach i dlaczego powinniśmy uważać na oszustów? O tym w audycji Masz Prawo dziś do 13.50. Zapraszam, Wojciech Kujałowicz. Wiele zagadnień z tej dziedziny poruszymy z naszymi gośćmi, a są nimi pani Teresa Fiedorczuk, zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.
Dzień dobry.
Zaczniemy od tego, co się już zdarzyło, bo 25 sierpnia nastąpiły pierwsze wypłaty tak zwanej czternastki.
To prawda. Dodatkowe świadczenie zostało już wypłacone dla pierwszych emerytów i rencistów, którzy mają swój termin płatności 25 każdego miesiąca. I to dodatkowe świadczenie pieniężne jest płacone wraz z świadczeniem głównym, czyli emeryturą, rentą, świadczeniem przedemerytalnym, nauczycielskim świadczeniem kompensacyjnym, czy też rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym, czyli taką emeryturą potocznie zwaną Mama 4+. Prawo do świadczenia dodatkowego, które jest płacone drugi raz w tym roku, bo mieliśmy 13, a teraz mamy 14 emeryturę, jest badane na dzień 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający jakby pierwszą wypłatę, bo 25 sierpnia zostały przekazane pierwsze przelewy.
Mówimy o pierwszych przelewach, bo potem pojawiają się kolejne daty. 1, 5, 6, 10, 15, 20 września. To też są daty...
To też są terminy płatności świadczeń. Więc jeżeli ktoś swoje świadczenie główne otrzymuje co miesiąc 1, bądź 10, bądź 20, to właśnie z tym świadczeniem już we wrześniu otrzyma również 14 emeryturę.
Czyli nie trzeba się niepokoić, że tego 25 sierpnia pieniądze nie wpłynęły. To po prostu wynika z konkretnego przypadku konkretnej osoby.
Tak, 14 emeryturę opłacimy w sierpniu i kolejne wszystkie świadczenia są wysyłane już we wrześniu i 20 września kończymy wypłatę 14 emerytury. I ten 25 termin trafił już do pierwszych świadczeniobiorców i w całym kraju otrzymało to świadczenie 1 600 000 osób, a kwota wypłaconych świadczeń sięgnęła prawie 2 miliardów złotych. Z kolei w naszym województwie podlaskim 25 sierpnia 14 emeryturę otrzymało już 63 tysiące świadczeniobiorców, a kwota przelanych świadczeń to 78 milionów złotych. Jutro, za chwilkę, będzie kolejna transza, czyli otrzymają te osoby, które pobierają swoje świadczenie pierwszego.
Skoro już wiemy, że te terminy biegną dla każdego w jakiś specyficzny sposób, pierwszy milion osób już te wypłaty dostał, czeka pewnie jeszcze około 8 milionów, no to może określmy również, do kogo te świadczenia trafiają, kto może liczyć na nie, że je otrzyma.
Więc dodatkowe świadczenie, które jest przyznawane na podstawie ustawy z 26 maja 2022 roku, może liczyć osoba, która właśnie na 24 sierpnia 2022 roku ma prawo do świadczenia tego głównego, czyli ma prawo na przykład do renty inwalidy wojennego, do renty rodzinnej po inwalidzie wojennym, do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, emerytury przyznanej na podstawie decyzji prezesa ZUS-u, renty szkoleniowej, renty rodzinnej po tej rencie szkoleniowej, renty z tytułu niezdolności do pracy właśnie związanych z wypadkiem przy pracy, z wypadkiem w drodze do pracy lub też renty, która jest wypłacana w związku z chorobą zawodową. To samo dotyczy renty szkoleniowej w związku z wypadkiem, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia pieniężnego dla osób cywilnych ofiar wojny. Też jest takie świadczenie, niedużo takich osób jest, które pobiera takie świadczenie, ale jest. Osobom, które są uprawnione do okresowej emerytury kapitałowej, do emerytury pomostowej, do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego i do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Te osoby, które pobierają świadczenie główne, bo to jak można tak powiedzieć, że to jest świadczenie główne, tym osobom i mają prawo do tych świadczeń na dzień właśnie ten 24 sierpnia 2022 roku, mogą liczyć na tą czternastkę. Z tym, że w pełnej wysokości te świadczenie będzie przysługiwać osobie, której wysokość renty emerytury nie jest wyższa niż 2900 zł brutto. Natomiast w przypadku osób, które mają przyznane świadczenia te główne rentę, emeryturę, rentę szkoleniową, no różne, między 2900 zł a 4188,44, ta czternastka będzie przysługiwała, ale będzie zmniejszona. Tak można powiedzieć, złotówka za złotówkę.
To może zaraz sobie do tego schematu wrócimy. Zapytam, bo powiedziała pani o dosyć obszernej liście osób uprawnionych. Pewnie kiedy się tego słucha, bardzo łatwo nawet przeoczyć swój status w tej kwestii. Czy wobec tego macie zapytania ze strony potencjalnych świadczeniobiorców? Czy informujecie ich jakoś? Jak to działa? Czy dopiero dowiadują się wtedy, kiedy świadczenie wpłynęło na konto?
Ten katalog jest tak szeroki, że obejmuje praktycznie prawie wszystkie świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bo tak naprawdę 14. emerytura jest wypłacana wszystkim osobom, które pobierają świadczenie długoterminowe. Świadczenia krótkoterminowe to zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne, to są świadczenia płacone przez bardzo krótki okres, a świadczenia długoterminowe właśnie emerytury i renty i wszystkie pochodne od tych świadczeń, to są świadczenia długoterminowe. W związku z tym my wymieniamy ten katalog, ale tak naprawdę większość osób, które ma świadczenie płacone przez ZUS, otrzymuje również 14. emeryturę.
No to wróćmy do tego wyliczenia złotówka za złotówkę, bo to myślę też jest ciekawe zagadnienie, które pozwala, jak rozumiem, nie odciąć za przekroczenie pewnego progu o jedną złotówkę potencjalnych uprawnionych do świadczenia.
No więc 14. emerytura wynosi 1338,44. To jest pełna kwota.
Brutto.
To jest brutto. Mhm. Świadczenie to jest zwolnione z podatku. Z tego świadczenia jest tylko potrącana składka zdrowotna. To jest 9% tej składki zdrowotnej i w pełnej wysokości, jeśli ktoś ma prawo do tego świadczenia, to na rękę jest to kwota 1217,98 zł. To jest taka kwota na rękę, przepraszam. I tutaj, jeśli jest taki przykład, jeśli pobiera ktoś emeryturę w wysokości 3500 zł. Taka emerytura. Przekroczenie jest o 600 zł. To znaczy od tego 3500 tej emerytury brutto odejmujemy tą kwotę, czyli 2900, która jest jak gdyby taka
granicą taką.
I wtedy wychodzi nam te 600 zł. To jest 600 zł kwota przekroczenia. I wtedy od tej pełnej kwoty czternastki, czyli od 1338 zł, bo to jest pełna kwota, odejmujemy tą kwotę przekroczenia, czyli te 600 zł, i wtedy kwota tej czternastki jest na przykład 738,44 zł. To jest w ten sposób, że jeśli ta kwota przekroczenia odejmujemy od tej kwoty pełnej czternastki i tak wtedy wypłacamy.
No i dochodzimy do momentu, w którym czyjaś emerytura jest na tyle wysoka, że zostają pojedyncze złotówki potencjalnie do wypłaty.
Jest rzeczywiście taka sytuacja tutaj w tej ustawie, że jeśli świadczenie czternastka wyjdzie, ta kwota mniejsza niż 50 zł, wtedy to świadczenie dodatkowe nie przysługuje. Natomiast jeśli jest to kwota już powyżej tych 4138,44, no to już całkowicie tutaj nie ma prawa do czternastki.
Czyli wszystko jasne. Można to sobie sprawdzić na podstawie swojej emerytury i tej kwoty bazowej, która jest punktem wyjścia. No właśnie, ale czy emerytura wlicza się do dochodu? Spróbujmy również za moment na to pytanie odpowiedzieć. Z jednej strony możemy powiedzieć, że każdy wpływ na nasze konto to jest dochód, prawda? Ale
niby tak.
Z punktu widzenia prawnego bywa różnie.
Niby tak.
Czyli jak jest z 14. emeryturą? Wlicza się do dochodu, czy nie?
14. emerytura nie jest dochodem i nie ma wpływu na prawo do dodatku osłonowego. Nie jest wliczana również do dochodu, o którym mowa w ustawie o dodatku mieszkaniowym, o pomocy społecznej, o świadczeniach uzupełniających dla osób niesamodzielnych, czyli o tak zwanym świadczeniu 500+ dla niesamodzielnych. Nie jest również dochodem przy ubieganiu się o różnego rodzaju świadczenia rodzinne. Nie będzie również brana pod uwagę uwagę, gdy senior będzie starał się na przykład o uzyskanie jakiejś pomocy społecznej. Więc tak naprawdę pobierając tą czternastkę nie musimy martwić się, że ona nam zawyży przychód przy ubieganiu się o jakiekolwiek świadczenia z pomocy społecznej.
No to jest ważny element całości, bo rzeczywiście gdzieś potem nie trzeba będzie ponosić konsekwencji finansowych tej czternastki. Czy czternasta emerytura podlega jakiejś egzekucji? No bo sytuacje w życiu bywają różne i tutaj może zdarzyć się tak, że jakieś, że tak powiem, długi trzeba oddać, prawda? I to niestety czasem
oczywiście dzieje się. Są emeryci i renciści, którzy mają różnego rodzaju zajęcia komornicze, egzekucje, przebywają w domach pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Trzynastka i czternastka, bo to są te świadczenia dodatkowe, z tych świadczeń nie są dokonywane żadne potrącenia i żadne egzekucje. Więc jeżeli nawet emeryt czy rencista ma jakieś potrącenia, to akurat te świadczenia dostaje w całości i może je w całości przeznaczyć już tylko na swoje wydatki. I również osoby, które przebywają właśnie w zakładach opiekuńczo-wychowawczych, z tego świadczenia też nie jest potrącana żadna kwota za pobyt w tych placówkach.
No to jest dobra informacja.
Jak najbardziej.
Czternasta emerytura jest przyznawana mocą ustawy. A czy formalnie może na przykład ktoś, kto tej czternastej emerytury nie otrzymał, taką sytuację zaskarżyć, może coś w tej kwestii zrobić, gdzieś udać się do jakiegoś urzędu, może sądu, gdzie powie, nie zgadzam się z taką decyzją.
Czternasta emerytura jest wypłacana tak, jak sobie dana osoba życzy, czy na konto, czy też przynosi ją listonosz, tak jak jest wskazane w dokumentach danej osoby i jest również zakończona wydaniem decyzji. Czyli taki emeryt bądź rencista, który otrzymuje czternastkę, otrzymuje również decyzję potwierdzającą, jaka wysokość tej czternastki mu przysługuje. I tutaj obowiązują takie same zasady, jak przy każdym świadczeniu innym emerytalno-rentowym. Wówczas można oczywiście złożyć odwołanie, które jest przewidziane w przepisach. Można odwołać się od decyzji do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w pierwszej instancji. Odwołanie składamy, tak jak w każdej innej sytuacji, w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie najlepiej złożyć w najbliższej placówce ZUS-u, która wydała tą decyzję. Możemy ją złożyć na piśmie albo możemy również złożyć ją ustnie. Wówczas musimy pofatygować się na salę obsługi klienta i pracownik sporządzi protokół i to też jest sposób odwołania się od takiej decyzji. Przy odwołaniu podajemy numer decyzji i oczywiście musimy uzasadnić, dlaczego się z tą decyzją nie zgadzamy, no i musimy podpisać to odwołanie. Odwołanie od decyzji może złożyć również nasz przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik, a także możemy je wysłać pocztą. I musimy również pamiętać o tym, że postępowanie odwoławcze w pierwszej instancji jest wolne od opłat.
Można wobec tego próbować podważać tego rodzaju decyzje, prawda? Można próbować. I czy zdarzają się takie sytuacje, że już jakieś próby zaskarżenia trafiają do odpowiednich instancji?
Odnośnie 13 i 14 emerytury zawsze są osoby, które są niezadowolone, ale te decyzje są wydawane zgodnie z przepisami i zgodnie z wyliczeniami, które nas obowiązują. To nie jest tak, że my przyznajemy świadczenie według własnego widzimisię. To jest wszystko poparte przepisami, więc nie zdarzyło się, żebyśmy musieli wypłacić komuś, komu się nie należy.
Tak właśnie się nad tym zacząłem zastanawiać, czy w tej sytuacji jest jakieś pole manewru, czyli jakaś szansa na to, że osoba, która się nie zgadza z decyzją na przykład o tym, że nie otrzymuje 13 i 14, ma jakieś szanse, by tutaj te decyzje wzruszyć w jakiś sposób.
Częściej zdarza się tak, że osoby, które nie otrzymały 14 emerytury bądź 13 emerytury, przychodzą do nas z zapytaniem, dlaczego nie otrzymały. I taka bezpośrednia rozmowa u nas z konsultantem na sali obsługi klienta czasami bardzo wyjaśnia im to, że faktycznie to świadczenie się nie należy i nawet odwołanie nie jest składane. Więc niektórzy po prostu potrzebują tylko wyjaśnienia merytorycznego, dlaczego im to świadczenie nie przysługuje.
Wiele tematów jeszcze przed nami. Kiedy pieniądze wpływają na konto, to oczywiście bardzo cieszy, ale potem rodzą się różnego rodzaju pytania, między innymi chociażby w kwestii miesięcznych opłat za pobyt pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym, czy w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Czy tutaj czy ta czternastka wpływa w jakikolwiek sposób na wysokość tych opłat?
Tak jak wspomniałam, 14. emerytura w przypadku osób przebywających właśnie w placówkach opiekuńczych bądź w DPS-ach nie ma żadnego znaczenia, ponieważ ta wypłata akurat jest przekazywana w całości na konto świadczeniobiorcy i zakłady nie korzystają z tych pieniędzy.
To też kolejna dobra wiadomość tej sytuacji. Teresa Fiedorczuk, zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych i Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie podlaskim, są moimi gośćmi. Tego rodzaju sytuacje, które dotykają emerytów, rencistów, czy po prostu osób starszych, bardzo często niestety rodzą zachowania kryminogenne, czyli pojawiają się oszuści, którzy mają pomysł na to, jak pozbawić tych pieniędzy starsze osoby. Czy w przypadku 14 emerytur także takie zjawisko da się zaobserwować?
Oczywiście. 14 emerytura stała się ogromną pokusą dla oszustów, a ZUS przede wszystkim przestrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod pracowników ZUS-u i proponują właśnie załatwienie 14 emerytury. A my apelowaliśmy i apelujemy w dalszym ciągu, że o 14 emeryturę nie trzeba składać żadnego wniosku i to świadczenie jest wypłacane z urzędu. Przede wszystkim apel o rozwagę jest uzasadniony, bo pseudousługi na pracownika ZUS-u mogą skutkować tym, że zostaną wyłudzone pieniądze, że zostaną wyłudzone dane osobowe bądź numer rachunku bankowego. My chcemy przypomnieć, że pracownicy ZUS-u nie odwiedzają emerytów i rencistów, a także innych świadczeniobiorców w domach i nie proponują żadnych usług. Niestety wciąż zdarzają się osoby, które dają się na to skusić i emeryci bądź renciści są łatwowierni i wpuszczają takie osoby do domu. Są sytuacje, kiedy owszem, pracownik ZUS-u może zapukać do drzwi klienta albo też odwiedzić, być przeprowadzona może być kontrola w miejscu pracy płatnika, ale to się odbywa tylko i wyłącznie, gdy kontrolujemy wykorzystywanie zwolnień lekarskich. Jeżeli przyjdzie taka osoba, ona musi mieć albo legitymację, albo wcześniej zapowiedzieć swoją wizytę. Więc jeżeli taki emeryt bądź rencista będzie miał do czynienia z taką osobą, powinien pamiętać o tym, żeby natychmiast włączyła mu się taka lampka alarmowa, że pracownicy ZUS-u nie przychodzą do domów i nie proponują żadnych usług, nie pobierają tym bardziej żadnych opłat za swoją usługę. Wtedy trzeba natychmiast powiadomić policję i najbliższą jednostkę ZUS-u.
Zastanawiam się, skąd biorą się takie sytuacje, w których człowiek bardzo łatwo wierzy, że odzywa się do niego urzędnik państwowy na przykład i podejmuje te wszystkie działania, które mu potencjalny przestępca sugeruje, w konsekwencji czego traci pieniądze. Jak to się dzieje? Przecież zarówno wy, jak i chociażby policja zawsze mówicie, że nie prowadzicie tego typu działań, że nie prosicie o żadne pieniądze, które trzeba gdzieś przelać i tak dalej.
Łatwowierność osób starszych, jak również pewnie chęć bycia po prostu z drugim człowiekiem powoduje, że taki emeryt bądź rencista wpuszcza taką osobę do domu, a jak zdążyliśmy się przekonać z relacji osób, które zgłaszały do nas takie incydenty, przeważnie taki ktoś, kto przychodzi do starszej osoby, do seniora, jest bardzo miły, bardzo rozmowny, potrafi zachęcić do tej rozmowy przede wszystkim i dlatego ci ludzie bardzo chętnie nawiązują ten kontakt i wpuszczają ich do siebie do domu.
Może więc jest jakiś sposób na to, aby choćby na tym początkowym etapie, kiedy ktoś próbuje taki z nami kontakt nawiązać, spróbować zapytać chociażby Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy prowadzi takie działania. Jest taka możliwość?
My staramy się jak najbardziej nagłaśniać i przekazywać taką informację, że nie jesteśmy instytucją, która w ogóle przychodzi do domu do jakiegokolwiek klienta, chyba że tak jak wspomniałam wcześniej, jest to kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich. Wówczas tylko pracownik ZUS-u może bez ostrzeżenia zapukać do drzwi naszego klienta. Emeryci jak najbardziej mogą zawsze przyjść do nas, zawsze porozmawiać, zawsze zgłosić swoje problemy i zostaną za każdym razem poinformowani o tym, że pracownik ZUS-u do nich do domu nie przyjdzie.
Czyli uściślając i systematyzując, wyjątkiem od tej reguły, że nie odwiedzacie ludzi w domach, są te kontrole zwolnień lekarskich. I wtedy taka osoba, która przychodzi do konkretnego mieszkania, konkretnej osoby, przychodzi w jednym celu.
W jednym, jedynym celu są to inspektorzy kontroli. Oni się wylegitymują, posiadają dokument, który potwierdza to, że są pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie żądają żadnych danych, ponieważ taka osoba, kontrolując klienta, który jest na zwolnieniu lekarskim, posiada wszystkie dane. Więc my nie wypytujemy o dane, nie prosimy o podanie numeru konta, nie prosimy również o podanie danych osobowych. Jeżeli jest to pracownik ZUS-u, na pewno takich danych nie będzie żądał. A może przyjść do domu i sprawdzić, czy osoba, która jest na zwolnieniu lekarskim, w prawidłowy sposób je wykorzystuje, czyli po prostu dochodzi do zdrowia.
Jeśli chodzi o tematykę, którą dzisiaj poruszamy, to oczywiście temat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest na tyle szeroki, że pojawiają się od chociażby głosy ze strony naszych słuchaczy. Jeśli mogę panią zacytować maila, którego otrzymaliśmy, to zdaje się konkretna sprawa naszego słuchacza, który napisał: jestem na emeryturze na warunkach szczególnych, 60 lat w nawiasie, lata wypracowane od 1998 roku. Czy po skończeniu 65 lat mogę przeliczyć na emeryturę powszechną, ale to pewnie chodzi o...
W wieku powszechnym, czyli 65 lat.
Możemy coś naszemu słuchaczowi odpowiedzieć?
Tak, można złożyć taki wniosek o ustalenie prawa do emerytury w wieku powszechnym, w wieku 65 lat. Zgłosić się na salę obsługi klienta, ewentualnie przysłać taki wniosek o emeryturę, bo to jest wniosek o emeryturę, to nie jest wniosek o przeliczenie, bo czasem zdarzają się wnioski o przeliczenie świadczenia. Taki inny formularz jest składany. Nie, to musi być wniosek o przyznanie emerytury. Wtedy ustalimy prawo do tego świadczenia emerytalnego w wieku powszechnym, zbadamy wysokość tego świadczenia, no i oczywiście będziemy kontynuować wypłatę świadczenia korzystniejszego. To znaczy, jeśli osoba ma prawo do emerytury wcześniejszej, to prawa do tej emerytury wcześniejszej nie traci. Plusem jest to, że nabywa drugie prawo do drugiej emerytury i korzysta z tego, że może pobierać korzystniejsze świadczenie.
No to jeszcze jedną sprawę wyjaśniliśmy, mam nadzieję, naszemu słuchaczowi, jak widzę tutaj z maila panu Janowi. Dziękuję paniom za to spotkanie. Moimi gośćmi były Teresa Fiedorczuk, zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych, i Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo i do następnego pewnie razu, bo tematów związanych z ZUS-em jak zwykle nie brakuje.